Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Wasz kraj potrzebuje prawdziwej nadziei i zaufania Bożemu miłosierdziu, stwierdził papież w przesłaniu do biskupów Burundi.
Gwardziści szwajcarscy mają dawać chrześcijańskie świadectwo każdemu, kto przybywa zobaczyć Watykan, powiedział Franciszek w przeddzień ich przysięgi.
Stolica Apostolska nie ma jurysdykcji poza Watykanem w tym, co dotyczy wypełniania postanowień konwencji o zakazie tortur, przypomniał na forum ONZ arcybiskup Tomasi.
Witamy 5 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
Do odważnej ewangelizacji, która przyniesie owoce nawrócenia, pojednania i zabliźnienia wciąż otwartych ran, wezwał Franciszek Kościół w Burundi. Papież przyjął na audiencji biskupów tego afrykańskiego kraju, którzy przybyli z wizytą ad limina apostolorum.
Nawiązując do bolesnej historii Burundi, naznaczonej krwawym konfliktem etnicznym, Ojciec Święty przypomniał ofiarę życia nuncjusza apostolskiego w tym kraju, arcybiskupa Michaela Aidena Courtneya. Został on zabity przez wciąż nieznanych sprawców w grudniu 2003 roku. Był to czas transformacji i budowania kruchego pokoju po latach wojny domowej. W tym kontekście Franciszek podkreślił, że tylko prawdziwe nawrócenie do Chrystusa może sprawić, iż także życie społeczne stanie się przestrzenią braterstwa, sprawiedliwości, pokoju, godności wszystkich. Wskazał też na znaczenie chrześcijańskiego świadectwa w życiu społecznym i w przekazywaniu prawdziwych wartości, tak niezbędnych w coraz bardziej zaświadczonym społeczeństwie.
Znaczną część swego przesłania do burundyjskiego kościoła papież poświęcił konieczności dobrej formacji tak licznych wciąż seminarzystów i potrzebie autentycznego świadectwa księży wiernie przeżywających swe powołanie. Przypomniał, że aspekt administracyjny nie może brać góry nad duszpasterskim, tak samo przy udzielaniu sakramentów nie powinno się pomijać innych form ewangelizacji.
Franciszek wyraził wdzięczność Kościołowi w Burundi za jego ogromne zaangażowanie w edukację, służbę zdrowia i pomoc uchodźcom. Prosił, by te dzieła kontynuować, dbając o ich wysoką chrześcijańską jakość. Zachęcił też Kościół do odważnego kroczenia w przyszłość i niesienia Burundyjczykom przesłania nadziei oraz orędzia Bożego Miłosierdzia.
Wasza służba jest autentycznym świadectwem, powiedział papież do gwardzistów szwajcarskich, których przyjął wraz z ich rodzinami w sali klementyńskiej na Watykanie. Jutro 30 z nich złoży przysięgę na dziedzińcu świętego Damazego. Franciszek przypomniał, że Rzym bogaty jest w liczne zabytki sztuki, które wskazują wielkość jego historii.
Tuttavia, questa città.
Jednak to miasto nie jest tylko wielkim muzeum, ale skrzyżowaniem dróg turystów i pielgrzymów pochodzących z całego świata. Ludzie wielu języków, tradycji, religii i kultur przybywają tu kierowani różnymi motywami. W tym ruchu dziejów i osobistych historii znajduje się również każdy z was. Przez waszą szczególną służbę zostaliście powołani, by dawać spokojne i radosne świadectwo chrześcijańskie wszystkim, którzy przybywają do Watykanu, by zwiedzić Bazylikę Świętego Piotra i spotkać papieża. Przeżywajcie swoje dni intensywnie. Bądźcie mocni w wierze i szczodrzy w miłości do ludzi, których spotykacie.
Zwracając uwagę, że na co dzień spotyka się z oddaniem i zaangażowaniem gwardzistów szwajcarskich, Ojciec Święty wyraził im wdzięczność. Przypomniał też heroiczne świadectwo, jakie na początku XVI wieku złożyło prawie 150 z nich, oddając życie w obronie Kościoła i papieża.
W Kościele bywają ludzie, którzy idą za Jezusem z fałszywych pobudek, z pragnienia władzy czy pieniędzy. Niech Pan da nam łaskę pójścia za Nim z miłości. W ten sposób modlił się papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. Swoją homilię Franciszek oparł na dzisiejszej Ewangelii, gdzie Jezus wypomina szukającym Go ludziom, że czynią to dlatego, iż jedli chleb do sytości. To, jak zaznaczył Ojciec Święty, każe nam postawić pytanie o nasze własne motywacje. Wszyscy bowiem jesteśmy grzesznikami i musimy nieustannie oczyszczać nasze powołanie, aby nie stać się jak owi obłudnicy, którzy dają jałmużnę czy poszczą, aby się ludziom pokazać.
Questi dirigenti volevano farsi vedere. Piaceva.
Ci przywódcy chcieli się pokazać, lubili, by tak rzec, puczyć się i zachowywali się jak prawdziwe pawie. Tacy byli. A Jezus mówi, nie, tak nie można, próżność nie służy. A nam tymczasem zdarza się robić rzeczy tak trochę na pokaz, dla próżności. A to jest niebezpieczne, bo można łatwo stoczyć się w dumę, w pychę i tak właśnie skończyć. Więc zadam pytanie, jak idę za Jezusem? Czy dobre rzeczy, które czynię, robię skrycie, czy lubię się pokazywać?
Jak zaznaczył papież, dotyczy to także pasterzy Kościoła, którzy, jeśli powoduje nimi próżność, szkodzą powierzonemu sobie ludowi. Drugą rzeczą, którą potępia Jezus, jest pokusa władzy.
Niektórzy idą za Jezusem, ale trochę, może nie całkiem świadomie, szukają władzy. Jaskrawym przykładem są tu Jan i Jakub, synowie Zebedeusza, którzy prosili Jezusa o łaskę bycia premierem i wicepremierem w przyszłym królestwie. I w kościele bywają karierowicze. Wielu jest takich, co pukają do drzwi kościoła, by się wspinać w górę. Jak ci się to podoba, to jedź w góry i uprawiaj alpinizm. To jest zdrowsze. A nie przychodź do kościoła dla wspinaczki. Jezus upomina takich wspinaczy, którym zależy na władzy.
Ojciec Święty zauważył, że dopiero po zesłaniu Ducha Świętego uczniowie się odmienili. Tymczasem rzeczywistość grzechu naznacza chrześcijańskie życie i trzeba rachunku sumienia z naszego podążania za Jezusem, by tylko On był celem, który nam przyświeca. Oprócz próżności i pragnienia władzy, które zaburzają nasz wewnętrzny porządek, istnieje jeszcze trzecia pokusa – pieniądz.
Są tacy, którzy idą za Jezusem dla pieniędzy i z pieniędzmi, szukając zarobku na parafii, w diecezji, w wspólnocie chrześcijańskiej, szpitalu, kolegium. Przypomnijmy sobie pierwotną wspólnotę chrześcijan, która doświadczyła tej pokusy. Szymon, czarnoksiężnik, Ananiasz i Safira. Ta pokusa była już u początku i znaliśmy wielu dobrych katolików, dobrych chrześcijan, przyjaciół, dobroczyńców Kościoła, także odznaczanych w rozmaity sposób, co do których okazało się potem, że robili ciemne interesy. To byli prawdziwi aferzyści, co zarobili wiele pieniędzy. Prezentowali się jako dobroczyńcy Kościoła, ale brali mnóstwo pieniędzy i to niekoniecznie pieniędzy czystych.
Moralny autorytet Stolicy Apostolskiej, jej interpretacja przystąpienia do konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur, a także istotne rozróżnienie podmiotów, jakimi są Państwo Watykańskie, Kościół Katolicki i Stolica Apostolska. To główne punkty wystąpienia arcybiskupa Silvano Tomasiego w Genewie. Szef watykańskiej delegacji na spotkanie zajmującego się tym problemem Komitetu ONZ przedstawił odnośny raport.
Stały przedstawiciel Watykanu przy ONZ wskazał, że konwencja jest ważnym instrumentem w walce z naruszaniem godności człowieka. W tym duchu Stolica Apostolska pragnie udzielać moralnego wsparcia i współpracy społeczności międzynarodowej, by przyczynić się do wyeliminowania stosowania tortur, które jest niedopuszczalne i nieludzkie, przypomniał arcybiskup Tomasi.
Stolica Apostolska jako podmiot wspólnoty międzynarodowej jest powiązana z terytorium utworzonego w 1929 roku Państwa Watykańskiego, ale też od niego różna. Powołano je wówczas do życia, by skuteczniej zagwarantować duchową i moralną misję Stolicy Apostolskiej, jednak system prawny Państwa Watykańskiego jest autonomiczny względem systemu prawnego Kościoła katolickiego. Precyzując odmienność różnych podmiotów, arcybiskup Tomasi podkreślił, że Stolica Apostolska nie ma jurysdykcji prawnej w rozumieniu postanowień konwencji o zakazie stosowania tortur nad wszystkimi członkami Kościoła katolickiego. Osoby, które mieszkają w danym kraju, znajdują się pod jurysdykcją prawowitych władz tego kraju. Podlegają zatem prawu krajowemu i konsekwencjom z tego wynikającym. Władze państwowe są zobowiązane do ochrony, a gdy jest to konieczne, do ścigania osób podlegających ich jurysdykcji. Taką samą władzę Stolica Apostolska sprawuje nad tymi, którzy mieszkają w państwie watykańskim, zgodnie z jego własnym prawem, podkreślił papieski przedstawiciel przy ONZ.
Otwarte w niedzielę sklepy to prawdziwy skandal. Nie można wszystkiego sprowadzać tylko do zysku z handlu. W ten jednoznaczny sposób arcybiskup Giancarlo Bregantini odniósł się do coraz bardziej rozpowszechnionego we Włoszech zjawiska świątecznego handlu.
Hierarcha odpowiadający we włoskim episkopacie za komisję zajmującą się problemami społecznymi przytoczył najnowszy raport organizacji konsumenckich. Wynika z niego, że w niedzielę otwartych jest 30% włoskich centrów handlowych i co czwarty sklep prywatny. Zakupy robi się 6 dni w tygodniu, w niedzielę nie jest to konieczne, podkreślił hierarcha, wskazując, że Kościół robi wciąż zbyt mało, by powstrzymać falę niedzielnego handlu.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Symbole Światowych Dni Młodzieży, krzyż oraz ikona Matki Bożej Salus Populi Romani wędrują już po kolejnej polskiej diecezji, diecezji kaliskiej. Uroczyste powitanie tych znaków odbyło się wczoraj wieczorem w kaliskiej katedrze. Liturgii przewodniczył biskup Edward Janiak, natomiast homilię wygłosił kardynał Joachim Meissner.
Całej młodzieży w Polsce, ale też i całej młodzieży na świecie życzę, żeby też mieli takie doświadczenie, jak ci uczniowie z Emaus. Także będą im darowane otwarte oczy i gorące serce. A jak nam starszym też będzie to darowane, takie doświadczenie nie będziemy źli.
Symbole Światowych Dni Młodzieży będą nawiedzać parafię diecezji kaliskiej do 18 maja, po czym trafią do diecezji włocławskiej. W kościele w Polsce trwa 6. tydzień biblijny. Jego celem jest promocja duchowości biblijnej, zachęta do lektury Biblii oraz umocnienie się nią każdego dnia. Do 10 maja w wielu polskich diecezjach odbywać się będą specjalne wykłady, pokazy filmów, modlitwy i maratony biblijne. Tegoroczny tydzień biblijny odbywa się pod hasłem Wierzę w Ciebie, Jezu Chryste, Synu Boży. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Dzieło Biblijne imienia Jana Pawła II. Zdaniem księdza profesora Henryka Witczyka, przewodniczącego dzieła biblijnego w Polsce, da się zauważyć wpływ tygodni biblijnych na świadomość katolików w tej dziedzinie. Dowodzi tego nieopublikowane jeszcze badanie przeprowadzone w ramach powstającej na KUL rozprawy doktorskiej poświęconej oddziaływaniu i historii dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Na stronie www.biblista.pl dostępne są materiały, które mają pomóc w przygotowaniu tygodnia biblijnego w diecezjach i parafiach.
Dziś pierwszy dzień egzaminu dojrzałości. W całej Polsce do matury przystąpiło ponad 334 tysiące osób. Około 140 tysięcy młodych nawiedziło częstochowskie sanktuarium.
U mnie wszyscy zdecydowali się przyjechać w to miejsce. Myślę, że dla każdego jest to bardzo ważna część zarówno przygotowań do matury, jak i takie przeżycie.
Myślę, że oprócz modlitwy o tą maturę, to też jest takie umocnienie wiary. Przyjeżdżamy do Częstochowy, która jest świątynią Polski.
Katecheci podkreślają, że pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę nigdy nie pozostają obojętne. Wielu przyjeżdża tu, by odnowić relacje z Jezusem i Maryją i zdecydować o swojej przyszłości. Tegoroczne pielgrzymowanie stanowiło także przygotowanie do kanonizacji Jana Pawła II.
Bardzo kochał tutaj Jasną Górę, Maryję. To jest duży zaszczyt, bo mamy to miejsce, możemy tutaj przyjść, pomodlić się za jego wstawiennictwem.
Modlitwa kończących szkoły średnie w sanktuarium rozpoczyna się zawsze wraz z początkiem roku szkolnego i trwa niemal bez przerwy. Ostatnia grupa diecezjalna przybyła pod koniec kwietnia. Indywidualni maturzyści jeszcze dzisiaj rano modlili się w kaplicy Matki Bożej. Dla Radia Watykańskiego Izabela Dyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.